Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Czy osoba niewidoma może oglądać film?
Inaczej, ale ogląda, no, bo najczęściej słucha. Niepotrzebne jest tworzenie nowego słowa. Niech już sobie będzie ogląda.
Lubi pani oglądać filmy? Lidia Piechowicz.
Bardzo lubię oglądać filmy. Interesują mnie historie opowiadane przez reżysera. Interesują mnie także ludzie, o których się opowiada, i krajobrazy czasami. No.
Ale jest pani osobą słabowidzącą i na pewno ma pani trudności w oglądaniu filmów.
Oczywiście, a zwłaszcza w oglądaniu kryminałów, bo tam się bardzo szybko dzieje coś tam. Nie zawsze zauważę i tego jak gdyby końca filmu, to nie wiem, o co chodziło, dlatego że każde mrugnięcie okiem, czy tam jakiś gest, czy coś takiego, dla mnie jest to już nieuchwytne. Ten film jest mniej zrozumiały. Seriale to można oglądać nawet nie patrząc na ekran, ale takich bardziej wartościowych filmów, czasami psychologicznych, trudniejszy jest odbiór ich dla osób słabowidzących, a dla niewidomych to już w ogóle bardzo trudne.
Czy jest na to jakiś sposób?
Od 80. lat ktoś tam wymyślił tak zwaną audiodeskrypcję. Jest to oddzielna ścieżka. Lektor opowiada o tym, co się dzieje na ekranie. W tych momentach, kiedy jest na ekranie cisza, wtedy można się lepiej zorientować w fabule, w sytuacji, jaka jest przedstawiana na ekranie.
Czy osoby niewidome, niedowidzące lubią oglądać filmy?
Ja sądzę, że lubią. Często w domu oglądają telewizję. Jak jeszcze nie było takich możliwości, to chodzili także do kina. Ja na przykład chodziłam z koleżanką niewidomą i czasami jej na ucho tam szepnęłam to, co ja zobaczyłam, żeby ten film był dla niej bardziej dostępny.
Czy ta audiodeskrypcja jest teraz powszechniejsza, dostępniejsza?
Coraz bardziej dostępna. Tylko niektóre filmy są opatrywane taką ścieżką audiodeskrypcyjną, ale podobno Instytut Sztuki Filmowej ma już wszystkie filmy polskie opatrywać taką ścieżką audiodeskrypcyjną, ponieważ na etapie produkcji jest to o wiele, wiele tańsze niż potem, jak już film wejdzie do obiegu, opatrywanie go audiodeskrypcją. I tak na przykład było z filmem Miasto 44. Ja to widziałam w kinie Cinema City w Plazie. Tam każdy z nas dostawał coś w rodzaju malutkiego radyjka i słuchawki. I mogliśmy sobie na równi z innymi widzami usiąść w fotelu i oglądaliśmy i słuchaliśmy tego, co miał do powiedzenia lektor audiodeskrypcji.
Czy technikę audiodeskrypcyjną wykorzystuje się w teatrze?
Też oglądaliśmy kilka spektakli teatralnych z audiodeskrypcją i one bardzo ułatwiały odbiór. Niewidomym, szczególnie mnie także. Po prostu bardziej dostępny był dla mnie taki spektakl.
W Poznaniu powstał swoistego rodzaju klub dyskusyjny filmu z audiodeskrypcją.
Prowadzi go nasz klub Razem na Szlaku. Jesteśmy aktywni nie tylko turystycznie, ale także kulturalnie. I często chodzimy do kina z audiodeskrypcją, a także Biblioteka Raczyńskich udostępniła nam salę i filmy, które oni tam mają w katalogu. To jest coś w rodzaju kina domowego. Nie mamy słuchawek, tylko tak jak w domu, na ekranie wyświetla się obraz, no i dźwięk, a także jest druga ścieżka audiodeskrypcyjna i wszyscy słuchają tego.
W najbliższą środę, 22 października o godzinie 16:30 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu kolejny seans z audiodeskrypcją, Układ zamknięty.
Zapraszamy na ten film. Film bardzo kontrowersyjny. Cieszył się dosyć dużym powodzeniem. Chcielibyśmy, żeby sala była wypełniona. Zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich, do Starego Gmachu.
Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących Razem na Szlaku prowadzi również spotkania na szlaku, czyli turystyczne spotkania.
Dzisiaj zapraszam wszystkich na kijomarsz, który odbywa się w Swarzędzu między godziną 10 a 11. Można się tam zapisać i z kijkami pomaszerować sobie tylko 10 kilometrów.
Myślę, że dla niewidomych to też jest ciekawa propozycja, ponieważ Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych Słabowidzących Razem na Szlaku ma specjalne uprzęże dla osób niewidomych i słabowidzących i osoba niewidoma z przewodnikiem może również w tym kijomarszu brać udział.
Kilka par będzie w ten sposób maszerować, czyli niewidomy, a przed nim pilot, połączeni ze sobą tą uprzężą.
Zapraszamy dzisiaj między 10 a 11 do Swarzędza. Tam będą zapisy. Ruszamy o 11, 10 kilometrów. Myślę, że bardzo przyjemny spacer, zamykający chyba sezon, taki spacerowy.
Klub jeszcze organizuje taki maleńki spacerek. To jest tak zwany spacer patriotyczny. To będzie 11 listopada. To już tylko będzie u nas wzdłuż Jeziora Maltańskiego i potem na Białą Górę. A po nim będzie także kawka i rogale marcińskie.
To 11 listopada, a my zapraszamy na spacer dzisiaj do Swarzędza, a w najbliższą środę na 16.30 na film do Biblioteki Raczyńskiej.
We wszystkich sprawach związanych z filmem, ze spacerami, można kontaktować się z panią Małgorzatą Śmigielską, która pracuje w dziale wypożyczania książek niewidomym.
Lidia Piechowicz, Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących Razem na Szlaku.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Karol Bunsz, Dzikowy Skarb. Czyta Czesław Bukiewicz. Proszę Państwa, 28 kaset. Ta książka jeszcze istnieje w wersji kasetowej, oczywiście istnieje też w formacie Daisy, MP3 i audio. Wróciłem do tej książki po wielu, wielu latach, bo Karola Bunsza czytałem w szkole jako książkę historyczną. Kiedyś jako dziecko pożerałem wszystkie książki historyczne i przyznam się od razu, nie ujął mnie. Nie ujął mnie Bunsz, wydawał mi się nudny. Mało się działo, dużo było o przyrodzie. Cóż może młodego chłopca szukającego w książkach historycznych akcji wciągnąć. A dzisiaj Bunsz, czytany po latach, zachwycił mnie. To jest po prostu bardzo dobry pisarz. Bunsz debiutował w 1945 roku właśnie Dzikowym Skarbem. Potem napisał jeszcze kilkanaście książek, które zalicza się do tak zwanego cyklu piastowskiego i trylogię poświęconą Aleksandrowi Wielkiemu. I po przeczytaniu czy posłuchaniu Dzikowego Skarbu zamierzam wrócić do wszystkich książek Bunsza i zobaczyć, czy wszystkie książki są tak dobre jak Dzikowy Skarb. Dzikowy Skarb opowiada o czasach piastowskich, o tym jak Mieszko I, książę Polski, dochodzi do władzy. Towarzyszą mu w tym bardzo dobrze wymyślone postaci, bo Bunsz miesza historię z fikcją i Mieszko I w jego obrazie jest pełnokrwistym księciem, który ma swoje problemy, swoje wzloty, swoje pasje, swoje upadki, ale przede wszystkim towarzyszy mu kilku ludzi, którzy pomagają mu w zarządzaniu państwem, w zdobywaniu tego państwa i te postaci są bardzo interesujące z punktu widzenia nie tylko historii, ale też ich życia. Ale jakby najważniejszą częścią tej książki nie są te postaci, nie jest ta psychologia, nie są te akcje, nie są całkiem dobrze i sprawnie opisane batalie Mieszka I, ale przyroda. Główny bohater, ów dzik, jest chłopcem wychowanym w lesie, który jest ogromnego wzrostu, posiada wielką siłę i znajomość walki. I tak zostaje znaleziony przez jednego z wojów Mieszka i wprowadzony do drużyny księcia Mieszka. Ale tak naprawdę dzik czuje się dobrze wyłącznie w puszczy. I Mieszko I odkrywa ten talent dzika i dzik jest tak naprawdę szpiegiem, specjalnym wysłannikiem, który potrafi znaleźć każdego w lesie, wytropić i przyprowadzić do księcia, jeśli jest to potrzebne. A Dzikowy Skarb jest tak naprawdę książką o puszczy, której dzisiaj już nie ma, która kiedyś porastała prawie całą Polskę. I dzisiaj, słuchając tej książki, która jest książką historyczną i książką sensacyjną, bo Bunsz umiejętnie łączy te wątki, tak naprawdę zatapiałem się w puszczy i myślałem sobie z żalem, że Puszcza Nadnotecka, która otacza Poznań, czy okolice Poznania i Park Wielkopolski, zupełnie nie oddają tego, o czym pisze Bunsz. I Zapraszam wszystkich do posłuchania tej książki, mam nadzieję do dalszych książek Bunsza, aby znaleźć się znowu w tej puszczy, której już nie ma w Polsce. I pojechałem sobie na wycieczkę w okolice Poznania i siedząc w Parku Narodowym Wielkopolskim myślałem nie tylko o tym, że nie ma puszczy, ale przede wszystkim kim był Mieszko I. Bunsz nie ma wątpliwości. Mieszko I jest księciem piastowskim, który dzięki swojemu ojcu, Ziemomysłowi, doszedł do władzy i teraz tą władzę przejął, bo o tym jest głównie Dzikowy Skarb, spróbuje ją utrwalić. Ale my dzisiaj, dzięki badaniom historyków, wiemy, że to wcale nie jest takie proste. Tak naprawdę to zgodnie ze źródłami historycznymi, zarówno tymi pisanymi, a z czasów Mieszka I jest ich bardzo mało, a także ze źródłami archeologicznymi, nie wiemy do końca, czy Mieszko I był naprawdę władcą piastowskim, to znaczy, czy pochodził z rodu piastowskiego, bo istnieje całkiem dobrze udokumentowana wersja głównie dzięki archeologom, że być może był księciem wikińskim, czyli był wikingiem, który on lub jego ojciec przyjechali do Polski, osiedli tutaj i stworzyli własne państwo. Tak przecież stało się z Rusią Kijowską, która została stworzona przez wikingów. A może, jest to trzecia, ostatnio bardzo modna i lansowana przez profesora Urbańczyka teza, że ród Piastów pochodzi z Wielkich Moraw, czyli owego państwa, które w wieku VIII i IX w obszarze, powiedzmy, dzisiejszych Czech rządziło i stworzyło państwo, które przyjęło Cyryla Metodego chrześcijaństwo, zostało rozbite i upadło na początku X wieku i Urbańczyk twierdzi, że albo książęta wielkomorawscy, a może inni możnowładcy tego państwa przywędrowali do Wielkopolski, osiedli tutaj i stworzyli państwo. Ku tej tezie skłaniają Urbańczyka wykopaliska, a także sieć powstających nagle w latach 40. grodów, których budowa ma wiele wspólnego z grodami wielkomorawskimi. Żadna z tych tez, ani piastowska, czyli że Mieszko I pochodzi z rodu Piastów, którzy pochodzą stąd, czyli z Wielkopolski, ani teza wikingów, ani teza wielkomorawska nie została udowodniona i z powodu szczupłości źródeł jest niemożliwa do przeprowadzenia i udowodnienia, że tylko ta teza jest jedyną i prawdziwą. Historycy się spierają, mają o czym, co ich na pewno bardzo cieszy. My możemy te spory śledzić, ponieważ wszystkie one trafiają do literatury popularnej. A do książki Karola Bunsza, Dzikowy Skarb, odsyłam Państwa, bo Karol Bunsz nie ma wątpliwości. Mieszko I był księciem Wielkopolski.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy do punktu udostępnienia książek cyfrowych do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu przy Placu Wolności. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.